jest taka piękna średniowieczna tradycja Risus Paschalis, czyli żartu wielkanocnego albo uśmiechu wielkanocnego. Chodziło o to, że trzeba było tak powiedzieć kazanie na Wielkanoc, żeby ludzie na kościele się uśmiechnęli. I dzisiaj wydaje się, że nie ma nic prostszego. Wystarczy, że powiem kazanie o symbolu naszego grobu. Ci, którzy są z przodu, mogą się odwrócić w kierunku grobu i zobaczyć wielkie, kolorowe jajko. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, o czym mówię, polecam podejść sobie potem do grobu i je zobaczyć. Chodziłem po grobach tutaj w centrum Krakowa i nie ma bardziej oryginalnego. Nikt nie ma takiego wielkiego jaja w grobie. I oczywiście nie chodzi o to, że kiedy uczniowie przybyli do grobu i zobaczyli, że jest pusty, to zareagowali, ale jaja jest pusty. Trochę głębsza teologia tego jajka, ale spróbujmy się nad nim zastanowić. Dlaczego właśnie jajko jest tak ściśle związane z Wielkanocą i ze świętami zmartwychwstania Pana Jezusa? Rzecz nie jest nowa, bo już właśnie w średniowieczu mamy zapisane takie piękne świadectwo Wilhelma Durandusa. To był kanonista, liturgista, biskup XIII-wieczny, który w jednym ze swoich dzieł, jedno z najstarszych podręczników do liturgiki, opisuje, że w wielu świątyniach znajdują się lampy w formie, w kształcie strusiego jaja. I że właśnie te pisanki, w które zostały umieszczone lampy, które dają światło, które są nadwiernymi, one są symbolem zmartwychwstania. Ponieważ będzie to tłumaczył w taki sposób, że kiedy my pogrążeni w grzechach jesteśmy daleko od Pana Boga, to potrzebujemy doświadczyć światła zmartwychwstania. Bo to światło, kiedy na nas spadnie, kiedy nas oświeci, to wtedy rozumiemy swoją winę i wracamy do tego, który jest źródłem przebaczenia. Nasze nawrócenie, nasze odpokutowanie, nasza skrucha z powodu grzechów jest, czy znajduje swoje źródło właśnie w tym świetle zmartwychwstałego Chrystusa, które na nas pada. Ale zanim w średniowieczu Wilhelm Durandus o tym mógł mówić, to już znacznie wcześniej, bo w starożytnych monasterach egipskich również znajdowaliśmy tego rodzaju lampy. One miały czasami taką formę pojedynczej lampy, a czasami właśnie wręcz taką formę żyrandoli złożonych właśnie ze strusich jaj. Oczywiście strusie jaja z tego powodu, że są największe, jakie znamy. I dlatego, że w takim pisance dało się zrobić lampę. Czasami to były wprost te strusie jaja, czasami miały tylko kształt, ale był wykonany z drogocennych metali, chociażby ze srebra czy złota. W każdym bądź razie te lampy, które właśnie były umieszczane przed ikonostasem w tych egipskich monasterach, w niektórych, jak dzisiaj się tam pojedzie, można je jeszcze znaleźć, bardzo stare lampy, one znów miały nam przypominać właśnie o tym świetle zmartwychwstałego Pana. Ale było to związane z tym, że w mitologii egipskiej struś odgrywał bardzo ważną rolę. To jest w ogóle bardzo ciekawa mitologia, zupełnie inna niż ta grecka czy rzymska, których się uczymy gdzieś w czasie edukacji szkolnej. Ale w ramach tej mitologii właśnie symbol strusia był związany z nowym dniem. Właśnie struś według mitologii miał być takim zwierzęciem, który zawsze tańcem witał nowy dzień, wschód słońca. Właśnie ten struś staje się symbolem radości z powodu słońca, które wysoko wschodzi na niebie. Z powodu światła, które pokonuje ciemność. Tak jak i my, jako chrześcijanie, mamy dzisiaj naprawdę zatańczyć z radości, bo wzeszło słońce zmartwychwstałego Pana, bo pokonał ciemność, bo wrócił do życia. Ta symbolika pokonywania ciemności, pokonywania śmierci, właśnie nowego życia, oczywiście jest też związana z tym, że jak to piskle wychodzi z jaja, to musi rozerwać skorupę. Ta skorupa musi się rozpaść. Tak też zmartwychwstały Pan, jak pokonywał śmierć, to niejako rozsadził ten grób od wewnątrz. To kamień od grobu został odsunięty. To jego moc tego życia była taka, że cała ta skorupa zewnętrzna została rozerwana. Ciekawe jest, że również w tej tradycji egipskiej znajduje się apokryf opowiadający o Poncjuszu Piłacie, który zastanawiał się, jak to w ogóle możliwe, że Jezus zmartwychwstał. Jak pamiętamy, oczywiście wpierw do niego doszła taka wiadomość, że to ciało zostało wykradzione. Ale potem słyszał z wielu różnych źródeł świadectwa, że jednak nie, to nie jest tak, że ktoś przyszedł i ukradł to ciało, tylko że Pan Jezus zmartwychwstał i jemu się to w głowie nie mieściło. I dlatego pytał, czy jest ktoś, kto jest świadkiem tego, kto może to potwierdzić. I powiedziano mu, że jest taka Maria Magdalena, która mogłaby to potwierdzić, bo była pierwsza u grobu. I on wezwał Marię Magdalenę i zadał jej pytanie, wytłumacz mi, jak zmartwychwstał Chrystus. I Maria Magdalena miała poprosić o chwilę czasu i wrócić do niego ponownie właśnie z jajkiem. I powiedziała Piłatowi, jak mi powiesz, jak kurczak wychodzi z jajka, to ja ci powiem, jak Jezus zmartwychwstał z grobu. I to miała być elokwentna odpowiedź, tłumacząca wszystko. Kochani, to taki przegląd różnej tej symboliki związanej właśnie z jajem, z trusim jajem, z życiem, którego symbolem jest to jajko, z życiem, które pokonuje wszelkie przeszkody, bariery, śmierć, granice, ciemność. Ale ta rzeczywistość ma też stać się naszym udziałem. Nie chodzi dzisiaj tylko o to, żebyśmy się uśmiechnęli, choć to też jest ważne. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy wspomnieli, że Pan Jezus kiedyś tam zmartwychwstał, ale żebyśmy stali się uczestnikami tej rzeczywistości, żeby właśnie ta symbolika tego jajka, które jest rozsadzone życiem, także stała się naszym udziałem, żeby w nas było takie życie. No i warto zadać sobie takie pytanie, jakie to jest życie? O jakie życie chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że nie jest to tylko to życie biologiczne. Zmartwychwstanie Pana Jezusa nie oznacza Jego powrotu do biologicznego życia, które wcześniej prowadził. Tym jest wskrzeszenie. I co prawda na poziomie etymologii używa się dokładnie w języku greckim tego samego słowa, żeby powiedzieć, że ktoś został wskrzeszony, jak ktoś zmartwychwstał, ale na poziomie teologicznym to są dwa zupełnie różne porządki istnienia. Wiemy, że Pan Jezus wskrzeszał zmarłych do życia. Najbardziej znane wskrzeszenie to Łazarza. Ale jak zestawimy ze sobą ten obraz wskrzeszenia Łazarza i zmartwychwstania Jezusa, to zobaczymy bardzo istotne różnice. Po pierwsze, Łazarz został przywrócony do życia, które wcześniej prowadził. To znaczy, jak on wyszedł z tego grobu, to był dokładnie taki sam, jak do niego wchodził. Wyglądał tak samo. Miał taką samą biologiczną strukturę swojego ciała. Nikt nie miał żadnych problemów z tym, żeby go rozpoznać. On wrócił do życia, które wcześniej czy później będzie się musiało znowu skończyć. Łazarz, i to jest dość smutna perspektywa, wiedział, że musi kiedyś znowu umrzeć. I wydaje się, że w ogóle nie musiał na to bardzo długo czekać, bo ewangelista Jan zaznacza, że w dniu wskrzeszenia Łazarza faryzeusze i uczeni w piśmie podjęli decyzję zabicia Jezusa i zabicia Łazarza, żeby nie rozpowiadał wieści o tym, że został wskrzeszony. Więc możliwe, że bardzo szybko ten wyrok śmierci na Łazarzu został zrealizowany. Choć tego nie wiemy. Tradycja mówi, że pożył trochę dłużej, bo na Cyprze miał się osiedlić i tam miał ewangelizować. I jak dzisiaj się pojedzie na wycieczkę na Cypr, to można odwiedzić grób Łazarza. W każdym bądź razie on ma swój grób. Musiał umrzeć. Jezus, jak zmartwychwstaje, to do takiego życia, w którym choć zachował tożsamość swojego ciała, to równocześnie to ciało jest zupełnie inne. Zwróćcie uwagę, że nikt go nie rozpoznaje. Uczniowie dopiero po łamaniu chleba rozpoznają, że to jest mistrz. Nad jeziorem dopiero Jan po geście przywołania ich, po geście zarzucenia sieci rozpoznał, to jest Pan. Maria Magdalena myśli, że to jest ogrodnik i pyta go, gdzie przełożyłeś ciało? Nie rozpoznają go z łatwością. Jezus, jak zmartwychwstał, to już nigdy nie umiera. jego ciało już nie ma właściwości śmierci, obumierania, starzenia się. Jest prawdziwym ciałem, bo na przykład mogą go dotknąć, może spożywać posiłki, ale równocześnie ma zupełnie nowe właściwości, bo Jezus może być w kilku miejscach naraz, bo może przechodzić przez ściany, przez drzwi, wchodzić mimo drzwi zamkniętych. Skądinąd, nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, jak to było, że Pan Jezus przechodził przez drzwi, bo Jego zmartwychwstała cielesność miała taką właściwość, ale wcześniej jadł rybę, a ryba takiej właściwości nie ma. I zastanawiałem się zawsze, czy na przykład na tych drzwiach potem ta ryba się nie osunęła i trzeba było sprzątać po Jezusie. No tak, żeby się uśmiechnąć, warto sobie pomyśleć czasami, jak to mogło być. Po drugie, jak Łazarz wychodzi z grobu, to zobaczcie, że Jezus zaczyna od takiej informacji. Odsuńcie kamień, żeby mógł wyjść. Rozwiążcie go z tych wszystkich płócien, którymi jest owinięty, żeby mógł oddychać, żeby mógł chodzić. A kiedy Jezus zmartwychwstał, to kamień został odsunięty nie po to, żeby on mógł z grobu wyjść, tylko kamień został odsunięty dla kobiet, które szły do grobu, bo one całą drogę się zastanawiały, kto nam odsunie taki ciężki kamień. Więc Pan Jezus zmartwychwstał i mówi, a co się będziecie trudzić, to wam odsunę, jak chcecie. Proszę bardzo. Kamień był dla nich odsunięty, żeby mogły wejść do grobu i zobaczyć, że jest pusty. Jezus nie musiał być rozwiązany z tych chust. Właśnie dlatego, że Jezus niejako przeniknął te chusty, to one były nadal ułożone na tym samym miejscu, tak jakby tam było ciało, choć tego ciała już nie było. Dlatego jak Jan wszedł do grobu, jest napisane, zobaczył chusty i uwierzył. Bo zobaczył, że tam jest taki kokon. Te chusty są dokładnie tak samo ułożone, jakby tam było ciało. Tylko, że tego ciała już nie ma. Są puste. To ciało niejako wyparowało, wyemanowało. Nie ma go. Przeniknęło te chusty. To jest zupełnie inny rodzaj życia. I najważniejszą właściwością tego życia jest to, że ono jest wieczne. Ale proszę nie nakładać zbyt szybko potocznego rozumienia słowa wieczności na to, co chcemy przez ten termin powiedzieć. Wieczność nie znaczy tyle nieskończenie długotrwające. My bardzo często wieczność określamy czasowo. Mówimy o czymś, co trwa bardzo, bardzo, bardzo długo, że to jest wieczność. Mam nadzieję, że to kazanie już nie zaczyna mieć znamion wieczności, ale już zmierzam do konkluzji. Więc rzecz w tym, że wieczność to jest termin jakości, nie długości. Boecius będzie definiował wieczność jako niezwykłą intensywność życia. Jak to sobie warto spróbować wyobrazić? Pomyślcie o wszystkich najpiękniejszych momentach, jakie was w życiu spotkały. Wszystkich chwilach radości, wszystkich chwilach miłości, dobra, doświadczonego i uczynionego. I zobaczcie, że my je przeżywamy w takich małych kawałeczkach. Co jakiś czas nam się wydarza trochę dobra, trochę miłości, trochę radości. A pomyślcie, że wszystkie te momenty zebrane naraz przeżywacie w jednej chwili. To jest wieczność. Życie zawsze na takim poziomie szczęścia, radości, miłości. W każdej chwili. To jest taka jakość życia. Jak pierwsi uczniowie to jakoś przyjęli, na ile były w stanie ich głowy to pojąć, zrozumieć, to oni natychmiast stwierdzili, że jeżeli istnieje taki rodzaj życia, to warto dla tego życia wszystko zrobić, żeby je zdobyć. Nawet jeżeli to będzie miało oznaczać utratę życia biologicznego, bo przecież byli gotowi oddawać życie za Chrystusa. Bo wiedząc, że istnieje taki rodzaj życia, jakim teraz żyje Jezus i ono może stać się naszym udziałem, to naprawdę warto wszystko dla takiego życia poświęcić. Te święta Zmartwychwstania Pańskiego niech pozwalają nam już teraz smakować w tym życiu. Bo Jezus powie, że kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. Już teraz. Kto zna Syna Bożego, kto rozpoznał Chrystusa i uwierzył w Niego, już teraz może smakować w życiu, które ma taką jakość. No i zatem ta odrobina radości, którą wywołuje wielkanocne jajko, będzie nam towarzyszyła nie tylko dzisiaj, ale przez każdy kolejny dzień. Bo to jajko symbolizujące życie wieczne naprawdę jest symbolem takiego życia w radości, miłości i szczęściu, które może być już naszym udziałem przez bliskość z Jezusem. Amen.